Witam, dzień dobry. Naszym gościem profesor Ireneusz Dąbrowski, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy i oczywiście internautów, o których nie możemy zapomnieć.
Również. Panie profesorze, czy w styczniu zobaczymy wzrost inflacji? Za styczeń dokładnie?
Możemy zobaczyć, jest to możliwe, natomiast myślę, że to będzie niewielki wzrost.
Co to znaczy niewielki? To jest jeden punkt procentowy?
To trudno powiedzieć, ja w ogóle nie powinienem się wypowiadać na temat parametrów rynku, bardziej skupię się na temat procesów, natomiast mogę powiedzieć tylko tak, że jeszcze na początku roku jest możliwy pewien wzrost cen, ale on będzie o wiele niższy niż się spodziewamy.
Znaczy dojdziemy do 20%? Bo pojawiały się...
Nie sądzę. Przy tych parametrach rynku to było 24 też procent. Już ci, co mówili o 24%, się dzisiaj wycofują. Mówią, że być może dojdziemy do 20. No moim zdaniem te prognozy są znacznie przesadzone.
Dobrze, to kiedy, jakie może być maksimum według pana?
Jakbym nie chciał na temat konkretnych liczb mówić, bo to w zasadzie nie powinienem, ale myślę, że do 20 nie dojdziemy.
A szczyt zobaczymy w lutym, marcu?
Na przełomie lutego i marca. To tak trudno, trudno prognozować, co do dnia.
No, to ciężko oczywiście przewidywać. Jutro Główny Urząd Statystyczny poda szczegółowe dane za grudzień jeszcze. Przypomnę, w grudniu, wiemy już, inflacja wyniosła 16,6%.
Ten wstępny odczyt.
Tak, ten wstępny. Tak. Może być pewnie o 1/10 punktu procentowego.
Czekam z niecierpliwością na te dane.
Co według pana napędzało teraz tę inflację? Co ją ciągnie w górę, co ją ciągnie w dół teraz?
To znaczy, no jeżeli zrobimy taką dekompozycję inflacji w tej chwili, no to zobaczymy, że nadal ceny energii ciągną do góry, ale już nie tak bardzo jak wcześniej. No w ogóle, jeżeli spojrzymy na gospodarkę jako całość, no to problemem jest w tej chwili podwyższona inflacja bazowa jakby, czyli ten efekt tak zwanej drugiej rundy, czy efekt filtrowania cen. I on jest w tej chwili jakby problemem, jak tutaj inflację bazową sprowadzić do niższych
bazowa
poziomów.
Czyli ta poza energią i żywnością, wytłumaczmy, jeżeli ktoś...
To poza tymi najbardziej zmiennymi
czyli wszystko rzeczami. Inne de facto.
Tak.
Okej, to zobaczymy. Czyli tak, nie dojdziemy do 20%, luty, marzec to będzie przełom, potem będziemy schodzić w dół.
Zdecydowanie moim zdaniem będziemy schodzić w dół.
Na koniec roku 10%?
Jestem przekonany, za dużo powiedziano w naukach społecznych, to nie można być do niczego
przekonanym. Wiele może nas zaskoczyć, wiem, jest niestabilna sytuacja wojenna, to
ale zdecydowanie, tak. Zdecydowanie możemy zejść. Jest duże prawdopodobieństwo tego, może powiem tak, że zejdziemy do poziomu jednocyfrowego.
No to może czas obniżać w tym roku stopy procentowe już?
To jest dobre pytanie, bardzo.
I co pan na to odpowiada jako jedna z osób, która
ma prawo głosu? Znaczy, ja wprost nie mogę odpowiedzieć, bo to jest decyzja Rady oczywiście. Natomiast tak sprytnie jeden z dziennikarzy zapytał, że on widzi, co mówią rynki finansowe i z odczytu Forward Rate Agreement, czyli tego FRA, widzi, że rynki się spodziewają, że pod koniec roku będą już obniżane stopy procentowe. No ja mogę powiedzieć tylko, że niekoniecznie rynki się mylą.
Okej, okay, a bo pan jednak posiada prawo głosu, wiem, że to jest decyzja Rady, ale pan jest elementem, pan jest częścią tej Rady, znaczącą również procentowo. W pana odczuciu rzeczywiście warto w tym roku myśleć o obniżaniu tych stóp?
Czy w imieniu Rady ja się nie mogę wypowiadać,
natomiast moim
zdaniem na przełomie roku pojawi się przestrzeń do może się pojawić przestrzeń do obniżki stóp procentowych. No jest duże prawdopodobieństwo tego, tak bym powiedział.
To może powiedzmy wprost, że w takim razie skończyliście już z podwyżkami.
Tego też nie można powiedzieć, dlatego że jeszcze jest kilka niewiadomych. W tej chwili w moim odczuciu największą niewiadomą to jest polityka Chin, polityka gospodarcza Chin.
To znaczy?
Ponieważ Chiny bardzo się odcięły w pewnym momencie od świata. Miały politykę zero COVID, taka w zasadzie dążyły do takiej autarki.
Teraz się otworzyły od ostatniej
niedzieli.
No
i nie wiemy, czy to nie spowoduje przyspieszenia tempa wzrostu za granicą, czy poza Polską, a to znowu może prowadzić do wzrostów cen na przykład surowców.
Czyli obawia się pan takiego scenariusza, że jak Chiny się otworzą i tam będzie super, ruszą te fabryki, będą zużywać na przykład więcej ropy naftowej, to ta ropa u nas na stacjach benzyna będzie znacznie droższa, a jak benzyna droga, to wszystko inne.
Może się okazać, my jesteśmy jednak uzależnieni oczywiście od zewnętrznych czynników, od rynków żywności, od rynków energii. No i przy szybkim tempie wzrostu w Chinach, to zadanie może być trochę utrudnione, natomiast wszystkie pozostałe rzeczy wydają się pod kontrolą.
Profesor Ireneusz Dąbrowski jest naszym gościem z Rady Polityki Pieniężnej. No dobrze, ale za nami już 4 decyzje bez podnoszenia stóp procentowych, czyli 4 decyzje Rady o utrzymaniu stóp na tym poziomie. Za miesiąc nie ma sensu, rozumiem, podnosić, skoro jeszcze się nie okaże, co jest z tymi Chinami, tak na dobrą sprawę.
No to jest, tak jak mówiłem, decyzja Rady. Mój punkt widzenia osobisty, nie wiem, co zrobi Rada, natomiast mój punkt widzenia w tej chwili jest taki, że jeżeli ta inflacja pozostanie niezmieniona albo nieznacznie wzrośnie, zgodnie z ścieżką projekcji, no bo ta ścieżka projekcji to jest coś takiego, taki jakby najlepsza metoda komunikacji z rynkiem. Tutaj wiarygodność.
Czyli jeżeli wasza projekcja, wasza prognoza się sprawdzi, to raczej nie ma na razie pola do podnoszenia.
Tak, bo projekcja jest robiona przy obecnych stopach procentowych, prawda?
I potem będziemy reagować na to, co się zadzieje. Chociaż to ciekawe, banki, mam wrażenie, już obstawiają, w zasadzie już się szykują na obniżenie stóp procentowych. My jak popatrzymy na stawkę WIBOR, kluczową dla kredytów hipotecznych, czyli ta stawka, mówię w uproszczeniu, ustalana przez banki, to ona spada, tak? Było 7,6, teraz jest niecałe.
I to spada szybciej, 7. Niż się spodziewaliśmy.
Tak, co oznacza, jeżeli... że większość ludzi za chwilę będzie miała przy przeciętnym kredycie jakieś 120-150 zł niższą ratę kredytu hipotecznego.
Oczywiście. Te parametry rynku się bardzo poprawiają, czy parametry w ogóle rynków finansowych. No znacznie spadło oprocentowanie naszych obligacji. Znacznie się złoty umocnił. Już pamiętam te opinie, że złoty miał być po 6 zł, jak dochodził do 5, no to były chwilowe, nerwowe ruchy kapitałów wywołane
wojną. Teraz więcej
prognoz,
że idziemy na 4,40 z tym euro na przykład.
No tak, no tak jak mówię, rynki finansowe bardzo dobrze prognozują przy niezmienionych parametrach, to znaczy one nie zakładają takich czarnych łabędzi.
Najlepiej
takich...
prognozuje się po fakcie, to jest prawda.
No do przodu też można prognozować, ale przy takim założeniu trochę zabawnym można powiedzieć, że nic się nie zmienia, czyli że nie ma wojny na Ukrainie, że nie ma pandemii, to wszystko wtedy ładnie wychodzi. To natomiast jak się pojawiają takie nieoczekiwane zdarzenia, to wszystkie te prognozy rynków finansowych niestety się
to
rozsypują.
Też gratuluję odwagi ludziom, którzy w tych czasach prognozują ekonomię i tego typu rzeczy. Macie jako Rada pretensje do Komisji Nadzoru Finansowego, że trochę wchodzi w wasze kompetencje?
A w jakim obszarze?
Mam myśli to, że w zeszłym roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendację, która zalecała bankom to, żeby przy obliczaniu zdolności kredytowej dokładała zawsze taki scenariusz, że te stopy procentowe są wyższe o 5 punktów procentowych. De facto Rada więc KNF ograniczył więc znacznie mocniej dostęp do kredytu, nawet niż wy byście chcieli.
No tak, ale politykę pieniężną prowadzi Rada Polityki Pieniężnej jako organ Narodowego Banku Polskiego. Natomiast oczywiście inne podmioty mają możliwość wpływania na zwiększanie lub ograniczanie tego mechanizmu transmisji. My dajemy tylko pewien impuls.
A to już
ten
czas...
impuls może być przyspieszany, może być opóźniany, prawda?
No tak, ale skoro nawet sam pan sugeruje, że jeżeli nic się nie zmieni, to przy tych stopach na razie zostaniemy przez jakiś czas, a może pod koniec roku będziemy myśleć o obniżkach, to może czas, żeby KNF wycofał się z tej rekomendacji i trochę bardziej otworzył dostęp do kredytów hipotecznych ludziom?
No to jest trochę tak, że KNF jest jakby oddzielnym elementem władzy wykonawczej i my nie powinniśmy nawzajem sobie
nawet
robić wyrzutów i się tutaj spierać. No to jest suwerenna polityka KNF-u, czyli de facto władzy
rządowej. To tak, czy nie zalecałby pan, czy nie zalecałby?
Rządowej. I to powinien KNF się z tego jakby
dobrze, szczerze, ja to porozmawiam,
wyjaśnić swoje decyzje.
Musimy zrobić mały przecinek, przejść do internetu. Zapraszam teraz, w którym cały czas jesteśmy, zapraszam na ciąg dalszy naszej rozmowy już teraz do radia internetowego RMF24, ale też na stronę internetową RMF24, ale także naszego Facebooka i Twittera. Naszym gościem, przypomnę, profesor Ireneusz Dąbrowski, Rada Polityki Pieniężnej. Czy pana zdaniem stabilność polskiego sektora bankowego może być teraz 100 lat zagrożona?
Nie.
Przez WIBOR na przykład i problemy z WIBOR?
Nie, oczywiście, że przez WIBOR nie będzie w żadnym stopniu zagrożona. Przepraszam.
Proszę się napić, a ja powiem, o co dokładnie mi chodzi. Widzi pan zapewne wiele komunikatów różnych prawników i różnych kancelarii prawnych, które mówią, WIBOR jest nielegalny, WIBOR jest źle skonstruowany. Nawet mówili niektórzy politycy rządzący o tym, że jest z tym duży problem. W związku z tym może kredyty hipoteczne da się unieważniać tak masowo, jak to było z frankami szwajcarskimi. Grozi nam taki
absolutnie
problem?
Absolutnie, moim zdaniem nie grozi, dlatego że w przypadku kredytów frankowych mieliśmy sytuację zupełnie inną. Tam mieliśmy abuzywne klauzule przeliczeniowe franków na złotówki. To było oczywiste jakby od samego początku. To w ogóle...
100 lat.
Błędem było to, że banki od razu nie przystąpiły do ugód, tylko czekały tak długo. Tutaj nie ma takiego zagrożenia, dlatego że WIBOR, o poziomie WIBOR nie decydowały banki, a o poziomie o poziomie ceny waluty de facto decydowały banki, ustalając dowolnie spread.
Mhm. No tak, tylko tutaj mamy teraz taką sytuację, że niektórzy też mówią, łącznie z politykami, że ten WIBOR też był w sposób nietransparentny, niejasny, ustalany, wobec czego klient, decydując się na zobowiązanie kredytowe, w sumie nie wiedział, co będzie dokładnie
płacił. No tak, ale bank też nie wiedział. To jest taka sytuacja, że ani bank, ani klient nie decydował. To był czynnik całkowicie zewnętrzny. W przypadku kredytów walutowych cena waluty była ustalana na zewnątrz, ale spread powodował, że ta ostateczna cena była ustalana przez bank.
Czyli nawet jak kilkadziesiąt tysięcy ludzi, kredytobiorców pójdzie, na początek pewnie, bo tak to będzie wyglądało, pójdzie do sądów domagać się unieważnienia kredytów, to do tego nie dojdziemy, tak?
Była jedna decyzja
banku zabezpieczająca, tak, która mocno rozbudziła nadzieję, potem została cofnięta oczywiście.
Ale to było tylko zabezpieczenie, to nie było żaden wyrok tak naprawdę końcowy, nawet nie był w pierwszej instancji.
Regulator coś powinien robić, żeby się zabezpieczyć przed taką sytuacją, czy zostawmy, nic złego się nie stanie, idźmy dalej?
Ja tutaj nie widzę specjalnego zagrożenia. Oczywiście no, mamy wiele kancelarii prawnych, które będą podgrzewały ten temat.
W swoim ekonomicznym interesie bardzo często.
Tak, dlatego nie ma... Znaczy no w ogóle na tym sporze też w sprawach frankowych, no to największymi wygranymi są kancelarie prawne oczywiście. Tak jak mówię, to był błąd na samym początku banków, że nie zawierały ugód, no bo to prawdopodobieństwo było bardzo duże tego, że te umowy jednak są błędne. Tutaj nie ma takiego zagrożenia.
A już lata temu ówczesny szef NBP-u, Marek Belka, mówił jasno, szybko się dogadajcie z klientami, bo ta bomba zegarowa wam wybuchnie.
Mogę tylko powiedzieć, że miał rację w tym przypadku. To było bardzo dobrze zrobione na Węgrzech, gdzie udało się ten kompromis osiągnąć, przewalutować te kredyty, rozsądnie podzielić się tym ryzykiem, czy stratami wynikającymi z ryzyka i pójść do przodu i jakby zmaterializować to ryzyko i pozbyć się go i to samo trzeba było zrobić w Polsce.
A skoro mówimy o WIBORze jeszcze, czyli o tych kredytach złotowych, widział pan na pewno komunikaty banków ING oraz BNP Paribas, niezależnie od siebie, ogłosiły, że na razie czasowo zawieszają udzielanie kredytów hipotecznych ze zmienną stopą, czyli tych najpopularniejszych, właśnie dlatego, że WIBOR ma zostać zlikwidowany i zapewne ma zostać zastąpiony stawką WIRON.
No banki są prywatnymi podmiotami, każdy jest inny, każdy ma inaczej skalkulowane swoje produkty, inaczej skalkulowane ryzyko, czy zarządzanie w warunkach ryzyka. Podobnie było przy kredytach frankowych, niektóre banki udzielały, niektóre nie udzielały.
Ale to nie jest problemem.
Nie udzielały, nie, to nie jest problemem. To jest jakaś mała anomalia rynku, która wkrótce zostanie jakoś naprawiona i wrócimy do normalności.
Przypomnę, naszym gościem cały czas profesor Ireneusz Dąbrowski, Rada Polityki Pieniężnej, ekonomista. Porozmawiamy o przyszłości. Podczas ostatniej konferencji prasowej profesor Adam Glapiński mówił, w Polsce odczujemy hamowanie gospodarki bardzo mocno. To był cytat. W jaki sposób to odczujemy mocno?
Przez spadek PKB. Znaczy tempa wzrostu PKB.
A jak ja to odczuję, jak każdy z naszych słuchaczy indywidualnie to odczuje?
No to jest tak.
Bo PKB jest takie abstrakcyjne trochę, tak?
Tak, no to wymaga nieco dłuższego komentarza, bo to rzeczywiście ten mechanizm nie jest taki banalny. Gdybym miał powiedzieć,
obniżą nam pensje, stracimy pracę.
Najogólniej rzecz biorąc, realne pensje spadną. Prawda? Najogólniej rzecz biorąc, być może zyski przedsiębiorstw też spadną. To zależy, na ile te firmy w tej chwili są rentowne, na ile mogą jakby, na ile mają elastyczność przy swoich marżach. Więc może być tak, że w okresie przejściowym płace spadną i realne, oczywiście, bo nominalne będą rosły.
Ale inflacja będzie szybsza?
To jest jakby nieuniknione. Muszę to powiedzieć wprost, jako jakby odpowiedzialny ekonomista.
Jak długo to potrwa?
Już panie redaktorze powiem. Natomiast zacznijmy może od tego, skąd się to wzięło, bo to jest bardzo, bardzo ważny element i chciałbym, żeby to internauci zrozumieli, o co chodzi. Mianowicie sytuacja wygląda tak, że załóżmy taką sytuację, że jest jeden operator energetyczny w Polsce, jedna firma, która dostarcza prąd, i ona się pomyliła, cena prądu wzrosła trzykrotnie, prawda? No to skutek tego jest taki, że pana i moja płaca realna spadła. No bo musimy zapłacić więcej za prąd i nie możemy sobie poradzić.
Powiedzmy taki uproszczony dochód rozporządzalny, tak? Czyli to ile mam kieszeni na wszystkie wydatki, jak już odejmę nie tylko podatki, ale także swoje opłaty, rachunki.
Możemy założyć, że jest to też dochód rozporządzalny, ten ostateczny, no tak. I teraz on jest różnie definiowalny, ale załóżmy, że to jest ten dochód rozporządzalny. No i teraz to się okazało, że jest błąd. No za miesiąc uzyskaliśmy wyrównanie, poprawiło się i nic się nie stało. Ale jeżeli, panie redaktorze, przyjdzie taki rachunek i pan powie, kurczę, spada mi płaca realna, pójdzie pan do swojego szefa, zażąda podwyżki, bo zagrozi, że przyjdzie do innej z konkurencyjnej stacji, uzyska pan tą podwyżkę, to mimo tego, że okaże się, że to był błąd, czyli ten szok się cofnie, to ten efekt drugiej rundy już wystąpił. Prawda? Ten efekt drugiej rundy już wystąpił. I my mamy taki problem.
I znowu
w tej
ten
chwili.
Szef, żeby podnieść im pensję, pewnie będzie musiał podnieść cenę swoich usług.
Właśnie i to jest ten mechanizm.
I znowu to we mnie uderzy.
Tak, i to jest ten mechanizm, który trzeba wygasić, i to jest wygaszane w poszczególnych gospodarkach. To jest wygaszane właśnie poprzez rynek pracy, no bo teraz zwróćcie uwagę, jakby ta cena nagle spadła o połowę, no to nikt nie idzie o obniżkę do szefa, prawda?
Ciekawe, to jest to, że poszedł.
To jest taka sytuacja, że płace powodują jakby utrwalenie inflacji, ten wzrost płac i ten efekt drugiej rundy, ten efekt utrwalenia
ważna
się.
W tym wszystkim
wtedy
jest...
to wszystko wchodzi nam w inflację bazową, można powiedzieć. I to jest pewien problem, no, który trzeba przerwać. No jak przerwać? Właśnie trzeba obniżyć tempo wzrostu gospodarczego.
No tak, ale ważna też jest psychologia, tak, w tym wszystkim, czyli co my chcemy, co my czujemy. Sam pan mówi, tak, no, pójdę do szefa po podwyżkę, bo widzę, że gdzieś jest drogo, tak, muszę podjąć tę decyzję też, że szef mnie nie odprawi, nie wyrzuci, zobaczymy jak to zniosę. Myśmy zrobili takie badanie razem z Dziennikiem Gazetą Prawną, znaczy my poprosiliśmy United Surveys o zrobienie takiego sondażu na dużej grupie, dotyczące tego, jak ludzie odczuwają inflację, jaką mają percepcję teraz, ile ich zdaniem, to jest bardzo subiektywne, to nie jest miarodarne, to tak jak mi się wydaje, tak, biorąc pod uwagę też wykształcenie ekonomiczne całego społeczeństwa.
Myślałem się, że wyszło wiele więcej niż jest.
Wyszło więcej, no mamy teraz 16,6, ludzie mówią średnia wyszła 43, ich zdaniem. Całościowo, tak? Żeby było jasne.
Nie jest to dla mnie zaskoczeniem żadnym.
I nawet oderwę to od barw politycznych, bo na przykład nawet zwolennicy obecnej władzy, Prawa i Sprawiedliwości, mówią, że ich zdaniem inflacja wynosi 30%. Tak? To bardzo jest powiązane na przykład z tym, jakie mam dochody. Biedniejsi odczuwają mocniej, no bo widzą to częściej, mocniej liczą ceny, liczą każdą złówkę, sprawdzają przecież. Ale bardzo mocno też odczuwają to rodzice rodzin z większą liczbą dzieci. Dwójką, trójką, czwórką i tak dalej. No bo też liczą każdą złotówkę. To nie jest problemem, że my mamy, postrzegamy tą inflację jako wyższą niż realną?
Tak jest zawsze, panie redaktorze. To nie jest nic zaskakującego. Jeszcze jak pracowałem w banku i badaliśmy te oczekiwania inflacyjne, to można tam zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze, że ta percepcja inflacji jest znacznie wyższa od realnej inflacji. To, co wam wyszło w badaniach. Czyli jak jest inflacja 5%, to ludzie myślą, że jest 15%. Po drugie, ludzie obserwują wzrost cen towarów, a nie widzą spadku cen towarów. Czyli jak na przykład połowa towarów spadnie, połowa wzrośnie, no to ludzie deklarują w ankietach, że 90% wzrosło, a 10% spadło.
No do tego, jak też sobie wspólnie
ponarzekamy. Ale konkluzja jeszcze z tych badań jest taka, że te poziomy, no je trzeba w jakiś sposób kalibrować, przeliczać, prawda? Bo te realne poziomy, one kompletnie nie oddają rzeczywistości. Natomiast w tych badaniach bardzo dobrze wychodzą momenty zwrotu. Znaczy jak na przykład inflacja spada z 5 na 4%, no to w tych badaniach spada z 40 na 30. Czyli te punkty zwrotne podmioty bardzo dobrze wyczuwają, ale nie poziomy.
No tylko teraz tak, jeżeli ja widzę, wiem, że ta inflacja jest wyższa, ja tak czuję jako obywatel, zawyżam ją w pewien sposób, to ja jestem gotów zaakceptować jeszcze większe podwyżki, tak? To sprzedawca też może pomyśleć, zaraz, to inflacja wynosi 16,6, o tyle powiedzmy wzrosły moje ceny, ale ludzie myślą, że jest 43, to jak podniosę te ceny o 20-30%, to nawet będą zadowoleni, nawet podniosę je łagodniej niż oni myślą, że ja podniosłem.
No tak, ale pod warunkiem, że mają budżet na to, żeby zrobić zakupy, bo barierą, to jest tu w pewnym momencie występuje bariera popytowa. My na przykład, co się na przykład okazało w Polsce w tych badaniach, że ceny hoteli, usług gastronomicznych rosną szybciej niż średnia inflacja. Tak. Było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Zastanawiałem się, skąd to się bierze. No bo jak
ostatnie dane GUS-u to jakieś 25%.
Tak, bo jak ludziom spadają wynagrodzenia, no to wydaje się, że pierwsze co to rezygnują tam, tak jak w tych badaniach jest AGD, tam drobne zakupy, ale tutaj ceny, no i też z restauracji powinni rezygnować i hoteli. Tego nie zaobserwowałem. Dlaczego? Dlatego, że mamy ogromną imigrację z Ukrainy i ta imigracja z Ukrainy podbiła ceny tych
hoteli.
Tego tak zwanego choreka, no, czyli hoteli, restauracji i tak dalej. Ale to jeszcze, panie doktorze, wymaga pewnego komentarza, bo tak rzeczywiście jest, że przedsiębiorcy też mogą wykorzystywać tą sytuację i zwiększać swoje marże. Mamy też pojęcie inflacji tej spirali marżowo-cenowej, nie tylko płacowo-cenowej, tylko z obniżenie marży to jest jednostronna decyzja przedsiębiorcy. Czy jak przedsiębiorca podwyższy marżę i widzi, że są problemy z popytem, to natychmiast może ją obniżyć, żeby sprzedać. Natomiast jak pójdą do góry płace, jak nastąpi podwyżka w płacach, no to już jest, to jest ruch w jedną stronę.
Przypomnę, że naszym gościem członek Rady Polityki Pieniężnej, profesor Ireneusz Dąbrowski, bliski współpracownik również Adama Glapińskiego. Na koniec, dogadujecie się już w tej Radzie Polityki Pieniężnej wszyscy? Wiadomo, że był konflikt, bo niektórzy członkowie rodzaju mówią, jak to ciężko wam się współpracuje.
Ale w Radzie Polityki Pieniężnej nie chodzi o to, żeby się dogadywać, no bo to by było...
No trochę jednak się dogadywać. No.
Znaczy, na końcu. Mhm. Ale gdybyśmy na samym początku mieli wszyscy takie same zdania, no to w ogóle byłoby... To można byłoby przyjść, zagłosować i wyjść. No właśnie jakby urok całej Rady Polityki Pieniężnej polega na tym, że są różne opinie, różne zdania, przekonujemy się.
Żeby to było uporządkowane.
Dyskutujemy się. I to jest bardzo ważne, co powiedział redaktor, że jeżeli już na końcu jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej, na przykład ja mogę się nie zgadzać z jakimś tam elementem, a to pozostaje na 6 lat tajne w protokołach. I jeżeli jest ta rada, no to ja jestem zobligowany przepisami prawa, no ale też pewnymi elementami etycznymi, jakby przedstawiać stanowisko rady i mówić, jakie jest stanowisko rady.
Nie ma pan wrażenia, że macie problem i w banku, i w radzie z komunikacją?
No na początek rzeczywiście były pewne takie problemy.
Dobra, zapytam wprost. Po co te wszystkie dyktoryjki prezesa Glapińskiego na konferencjach? Po co te dyskusje o przygarnianiu kotków, o rysach, o Giewoncie, o zastrzykach w pupę, o szparagach, wyborach miejsc, chlebie z peskiem, glutem? Szczerze, po co to jest?
Bo
to
ja też... myślałem, że pan redaktor mówił o tym, że różni członkowie rady chodzą do mediów.
Po czym pan wyjaśnił, że nie ma problemu.
I no przedstawiają różne swoje opinie i to jest normalne. Oczywiście powinni jasno powiedzieć, kiedy to jest ich opinia, a kiedy to jest opinia
i to jest
rady.
Uczciwe wtedy, tak.
Natomiast teraz, jak ja rozumiem pytanie pana redaktora, dotyczy...
O trochę niestandardową jednak komunikację.
Dotyczy formy komunikacji przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej, profesora Glapińskiego. Dla mnie forma jest dowolna. Czy każdy ma swój styl bycia, każdy ma swój styl...
A to
styl,
nie obniża trochę wiarygodności
swój styl,
banku? Niektórzy
swój styl
mogą
komunikacji.
Pomyśleć, to nie jest poważny człowiek.
I dla mnie jest ważna treść, jaką prezes przekazuje. Jeżeli treść jest zgodna z tym, co było w Radzie Polityki Pieniężnej, no to forma jest jakby czymś indywidualnym. I jedni lubią trochę, znaczy jedni słuchacze lubią trochę
Widział
bardziej...
Widział pan u siebie w sklepie chleb za 2,99?
Tak.
Naprawdę?
Tak, tak, tak.
Bo obeszliśmy te wszystkie sklepy, które mamy, Warszawa, okej, centrum, ale te wszystkie sklepy z owadami, płazami i tak dalej.
Widziałem nawet tańszy, 2,69.
No ja taki widziałem, przejrzałem nawet gazetki z ulotkami, 2,69 to było w marcu. No dzisiaj ten sam chleb, najzwyklejszy, bez żadnych pestek i tak dalej. 4,66. Cena promocyjna w dyskoncie.
Sprawdzałem w... Widziałem niższe ceny, nie będę wymieniał sieci, ale byłem też w bardzo takim... W delikatesach byłem. Też nie wymienię nazwy. Ich jest kilka w Warszawie, gdzie są jakby ceny nieco wyższe. I sprawdzałem tam z ciekawości ceny chleba. No to najtańszy chleb w tych delikatesach był też poniżej 4 zł. Co ciekawe, był w cenie Rogala.
I niech tak też będzie. To wszystko mówił profesor generał Ireneusz Dąbrowski, członek Rady Polityki Pieniężnej, ekonomista. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję również państwu
za uwagę. Do widzenia.